Eliza Kubarska i Monika Bright to reżysersko-producencki duet znany z takich filmów jak K2 Dotknąć Nieba, Wanda Rutkiewicz Ostatnia Wyprawa czy Ściana Cieni. O tym, jak wyglądała droga Elizy Kubarskiej do reżyserii i o tym, jak wspólnie im się pracuje, opowiedziały mi na festiwalu Dwa Brzegi.
Ja wówczas już miałam za sobą kilka tytułów filmowych. I spotkałyśmy się w Krakowie na jakimś takim, to się nazywało Dragon Forum. To było takie forum prezentacji nowych projektów, taka jakby przemysłowa strona festiwalu krakowskiego. Poznała mnie z Elizą moja przyjaciółka Kasia Ślesicka, producentka, i opowiedziała mi o nowym filmie, który razem robią. I to był film właśnie K2 Dotknąć Nieba, wówczas się to nazywało Baltoro Passage, i tak naprawdę w ten sposób się poznałyśmy, bo ja zobaczyłam materiały do tego filmu, zobaczyłam trailer do tego filmu, bardzo mi się ten projekt podobał. I to miałyśmy realizować razem, co zresztą się stało, natomiast w międzyczasie Eliza opowiedziała mi o swojej przygodzie na Borneo.
Tak, to kiedy poznałam Monikę, to miałam za sobą już realizację debiutu. Film się nazywał Co się wydarzyło na Wyspie Pan, był realizowany na Grenlandii. I faktycznie rozpoczynałam pracę nad filmem OK2 i to był taki moment, kiedy szukaliśmy koproducenta. Kiedy Monika została mi przedstawiona, bo przecież poznawałam też już innych producentów, inne producentki, właściwie to nie wiem. Ale tam musiało coś się w tej energii takiego wydarzyć, że wkrótce po tym naszym poznaniu, ja byłam w Anglii, Monika tam była, byłam na jakimś festiwalu właśnie z moim pierwszym filmem i mówię, spotkaj się ze mną, bo chcę ci opowiedzieć jeszcze o innym projekcie, który robię. No i faktycznie spotkałyśmy się gdzieś w Londynie i ja zaczęłam Monice opowiadać o podwodnym świecie Bajao, pokazując jej jakieś niesamowite zdjęcia podwodne, a Monika cały czas dopytywała o historię i to mi się też spodobało, że te piękne obrazy, które pokazywałam, to ona wiedziała, że to jest jakby taki początek, że to jest takie ubranie, natomiast tam w środku musi być trzon i tym trzonem musi być mocna historia. No i tak się zaczęło, zaczęłyśmy pracować nad filmem na Borneo, pojechałyśmy na to Borneo wkrótce razem.
To spotkanie z widzami na festiwalu Dwa Brzegi zaczęło się jednak od opowieści o tym, że trafiła pani do filmu po długiej przygodzie artystycznej, po zawiłej, można powiedzieć, drodze, bo zaczęło się od rzeźby, tak?
Tak, ja skończyłam Wydział Rzeźby, ale to jest w Warszawie, natomiast to była pracownia multimedialna już od samego początku, czyli my, rzeźbiarze, wychodziliśmy poza klasyczną rzeźbę, która oczywiście też tam była, ja na przykład robiłam rzeźby z brązu bardzo długo, ale my sięgaliśmy po inne formy, fotografie, film, aranżowaliśmy przestrzeń innymi środkami i to była właśnie pracownia audiowizualna. Tam zaczęłam pracować z kamerą, z aparatem i dosyć szybko sobie pomyślałam, że chyba to jest bardziej mój świat, że ja bardzo lubię tą sztukę taką, pure, czystą sztukę, natomiast chyba nie wyobrażałam sobie życia, że spędzę je w jakiejś pracowni, robiąc rzeźby na zamówienie, to już w ogóle nie, to w ogóle po prostu, to nie była myśl, która jakąkolwiek przyjemność mi robiła. Pomyślałam, że dużo fajniejsze będzie opowiadanie historii, używając tych środków, których nauczyłam się przez te wszystkie lata mojej edukacji w szkołach plastycznych, bo to była nie tylko studia, też liceum plastyczne. Później poszłam do szkoły filmowej, żeby się nauczyć warsztatu.
I tak się zaczęło i powstały filmy, które były kręcone w bardzo różnych miejscach na świecie. Często dla nas, z naszej perspektywy, miejscach bardzo egzotycznych, niedostępnych na co dzień. Jak tam są odbierane dwie dziewczyny, drobne, jasnowłose, ze sprzętem filmowym?
Wydaje mi się, że cały czas biały człowiek ma pewne przywileje. Więc czy jest to dziewczyna, czy jest to chłopak z kamerą, to jednak jest biała osoba w tym świecie. I wydaje mi się, że mamy duże fory z tego prostego tytułu. Ale też nigdy nie byłyśmy same z tą kamerą, bo zawsze miałyśmy ekipę filmową, prawda? Małą, operator, dźwiękowiec. I też od razu, pracując w takim miejscu, dbamy o to, żeby mieć osoby lokalne, które nas wspierają, chociażby w tłumaczeniach, w pomocy w organizacji logistyki naokoło. No, te osoby stają się jakby częścią naszej filmowej rodziny wtedy. Wtedy jest nam o wiele łatwiej docierać do różnych miejsc.
A jak się organizuje taką ekipę w takich miejscach?
W sumie to, bo to jest tak, zanim dojdzie do produkcji, przeprowadzamy dokumentację miejsc, tematów, osób. Czyli przyjeżdżamy tam wcześniej, sami i nawiązujemy te kontakty. Czyli już jak przyjeżdża ekipa, to już jest wszystko, że tak powiem, zorganizowane w miarę, jest osoba, która nas wspiera na miejscu.
No często jest tak właśnie, że na początku to jednak jest jedna kobieta z kamerą. No. Bo to bardzo często jest tak, że w trakcie tego okresu przygotowawczego to właśnie na przykład ja jadę, żeby zobaczyć, czy ta historia, którą chcę zrobić, czy ona tam się może wydarzyć. Czasami to były miejsca, do których ja wracałam, które znałam, ale były też miejsca tak przy ścianie cieni, gdzie pojechałam miejsce, którego nie znałam.
Sama
pojechałam z kamerą, natomiast są różne miejsca na świecie.
Przepraszam, że tak przerywam, ale przypominałam sobie dokładnie tę sytuację, bo to była bardzo odważna decyzja. Eliza bierze kamerę, jedzie sama w Himalaje do Nepalu i to jeszcze nie tam, wiecie, pod Everest, tylko rzeczywiście do wschodniego Nepalu, gdzie po prostu można dolecieć tylko helikopterem albo jakimiś totalnymi autobusami, małymi samolotami i tak dalej. Ale robiłyśmy research, po prostu znalazłyśmy przecież Churim, która się okazała w ogóle fenomenalną wspinaczką, która była na Everestie, myślę, nie raz, a mieszkała wtedy już w Stanach, tak? No ona nas jakoś tak połączyła.
W trakcie tego spotkania z widzami, z publicznością festiwalu Dwa Brzegi mogliśmy zobaczyć fragmenty nagrań, w tym fragmenty też rozmów z takiej bardzo dramatycznej akcji ratunkowej. Dla mnie jako osoby, która po górach chodzi bardzo niewiele, takie historie to są zawsze historie bardzo zastanawiające. Ostatnio też przecież słyszeliśmy w mediach o kolejnych ofiarach tych wysokich, wielkich gór. Co sprawia, że ludzie się na to decydują? I co sprawia, że decydujecie się robić filmy o tym? Bo tak myślę, że samo wejście już w takie wysokie góry jest czymś bardzo trudnym, ekstremalnie trudnym. A wchodzenie tam jeszcze ze sprzętem filmowym, no to jest jakiś kolejny poziom w ogóle dokładania tych trudności i tych przeszkód.
My staramy się nie wchodzić tak bardzo wysoko. Oczywiście do jakiejś tam wysokości wchodzimy. To jest trochę tak, że jak człowiek jest w takiej ekstremalnej sytuacji postawiony, to z punktu widzenia filmowca, no to jest ciekawy obraz, bo to wszystko jest bardzo wyraźne. Bo ludzie nie udają w momencie, kiedy sytuacja jest poważna i zagrażająca życiu. To nie znaczy, że ja szukam takich historii. Nie, chyba nigdy nie szukałam one, ale z drugiej strony może mogłam przewidzieć, że niektóre mogą się tak toczyć. Dzisiaj właściwie już chyba nie chcę stawiać się w takiej sytuacji bycia filmowcem, trochę jeszcze wspinaczem, który jest świadkiem jakichś dramatycznych wydarzeń i postawiony przed jakimś dylematem. No ale takie są motywacje ludzi, one są skomplikowane. Natomiast to są decyzje ludzi dorosłych, samodzielnie podjęte. My jako filmowcy też podejmujemy takie decyzje. Nie jesteśmy szaleńcami, ani my, ani oni, więc wszystko jest bardzo dokładnie przygotowywane. Oczywiście czasami plan może się, mówiąc krótko, sypnąć i na to też się próbujemy przygotować. Czasami nas to zaskakuje, natomiast chcę powiedzieć, że my jesteśmy wszyscy bardzo dobrze przygotowani na różne okazje. I też ten mój background górski, wspinaczkowy, on na pewno mi po prostu pomaga, bo to nie są dla mnie nowe sytuacje. Ja wielokrotnie już działałam w sytuacjach ekstremalnych i takich kryzysowych, więc ja wchodzę wtedy w taki tryb, który znam. To nie jest tak, że ja jestem nowa w takim polu.
Jeszcze dodam, bo rzeczywiście to była dla mnie ogromna przygoda, jak zawsze mówię, ale no, ogromne wyzwanie, bo powiedzmy też bywałam wcześniej w Himalajach i wiem, jak to wygląda, ale to jest rzeczywiście jakby podwójna trudność, bo to naprawdę wygląda tak, że przygotowujesz ekspedycję górską najpierw, czyli musisz ludzi ubrać odpowiednio, tak jak Eliza, ja bardzo często ją cytuję w życiu codziennym, że nie ma czegoś takiego, że jest ci zimno, jesteś źle ubrany. I to jest prawda, więc jakby to jest jakby taka pierwsza podstawowa potrzeba dla ekipy. Oni muszą być przygotowani w taki sposób, że jest im ciepło, jest im wygodnie, mogą się poruszać. Kolejną trudnością jest sprzęt, czyli na przykład jeśli nie ma prądu w Himalajach, to musimy zadbać o dodatkowe baterie, o backupowe kamery, musimy zadbać o agregat, wymyślić, w jaki sposób będziemy dostarczać do niego paliwo i ilu szerpów potrzeba do tego, żeby przynieśli dodatkowe paliwo, gdyby to było, ile czasu to będzie trwało, bo może to trwać. Czekanie na paliwo może trwać tydzień. To wszystko musi być wymyślone, zaplanowane i przewidziane.
Tak, dlatego organizacja takiego planu filmowego to jest na przykład 2 lata. No 2 lata pracy. No, prawie tak.
Tak powinno być, ale rzadko się to zdarza. Zazwyczaj mamy kilka miesięcy tak naprawdę, żeby to dopiąć.
Za Wami wspólne projekty, przed Wami kolejne wspólne projekty. Tutaj w Kazimierzu na tym spotkaniu z publicznością usłyszeliśmy, że może coś fabularnego, możemy zdradzić więcej?
To są nasze marzenia, więc na razie nie możemy za wiele o tym powiedzieć. Myślę, że one się, że możemy poszaleć z marzeniami w tym momencie.
Tak, to jest jakiś kolejny etap, jakiś inny rodzaj odwagi może, no bo faktycznie ja właściwie stałam się dokumentalistką przez te 18 lat. Na pewno dużo się nauczyłam. Wydaje mi się, że te projekty niektóre były bardzo skomplikowane i tak jak pracowałam z twórcami, którzy pracują też przy filmach fabularnych, to już od dawna mi mówią, że to jest dużo bardziej skomplikowane niż to, co oni robili. Zobaczymy. No ja to tak postrzegam jako jakiś kolejny pomysł, wyzwanie, żeby opowiedzieć jakąś ciekawą, ważną historię.
My już to nieraz testowaliśmy na antenie Radia Lublin. Jak już coś poszło w eter, to znaczy, że się ziści, więc na to czekamy, na ten kolejny Wasz wspólny projekt, czy to fabularny, czy kolejną opowieść dokumentalną. Mam nadzieję, że w kinach się pojawi i że będzie to taki sam sukces, albo i większy, jak film o Wandzie Rutkiewicz. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy.